Chyba zdążyliście się zorientować, że od kilku tygodni omawiam pierwszy list Piotra. Tak Bóg włożył mi w serce ten list, abym się z nim podzielił. Już wspomniałem wam w tych moich wcześniejszych kazaniach, pierwszy list Piotra jest listem na trudne czasy, listem na czas prób, doświadczeń, cierpień, prześladowań. I Bóg w tym liście miał swój cel, przekazać swojemu ludowi, przekazać tym, którzy uwierzyli w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, pewne ważne treści w takim okresie. My potrzebujemy słowa na każdy okres, na każdy czas. I to takie właśnie słowo na trudny czas. Teraz, jeśli chodzi o taki telegraficzny skrót, króciutki, o czym apostoł Piotr mówił do tych ludzi, którzy przechodzili ogień, to w pierwszym rozdziale zwracał ich uwagę na dziedzictwo przygotowane, zachowane w niebie dla nich. Pierwsza ważna sprawa. W drugim rozdziale przypominał ich o ich tożsamości w Panu Jezusie Chrystusie. Że ta nowa tożsamość to jest nowe spojrzenie na Boga, na siebie, nowe zrozumienie tego, kim jesteśmy tutaj na ziemi. W trzecim rozdziale wzywał ich do życia godnego Ewangelii pomimo tego, co przechodzą, co przeżywają, albo co jeszcze przyjdzie im przeżywać. I to jest ważne wezwanie na każdy czas, abyśmy żyli życiem godnym Ewangelii, niezależnie od tego, w jakim stanie przychodzi nam żyć. W czwartym rozdziale apostoł zwrócił uwagę, że istnieją cierpienia chrystusowe, a więc te, które wynikają z naszej decyzji pójścia za Chrystusem, i to jest powód do chluby. Może to jest trudne dla nas, ale tak jest, tak mówi Pismo. Natomiast też wspomina, że są cierpienia, które są skutkiem naszych złych decyzji, skutkiem naszej nieroztropności, nieposłuszeństwa i tych powinniśmy się wstydzić. Jak gdyby rozgranicza i my też powinniśmy w naszym życiu mieć tę zdolność rozgraniczenia, co tak naprawdę przychodzi na nas z woli Bożej, a co tak naprawdę jest skutkiem naszych błędnych, złych kroków, złych decyzji, które podejmujemy na co dzień, na których później szatan bazuje i gnębi swoje dzieci. I w piątym rozdziale, dzisiaj piąty rozdział, przeczytamy fragment od wersetu 6 do wersetu 11. Nie wiem, czy dobrze znacie ten fragment. Ja przeczytam go z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Może troszeczkę w nowy sposób zabrzmi dla nas, którzy posługujemy się tłumaczeniem brytyjskim, czyli tak zwaną Biblią Warszawską. Z Biblii Tysiąclecia czytam pierwszy rozdział Piotra, pierwszy list Piotra, rozdział 5, wersety od 6 do 11. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Mocni wierze, przeciwstawcie się Jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Podobnie brzmi ten tekst, chociaż trochę w niektórych myślach jest w tak świeży sposób przetłumaczony. I dzisiaj trzy rzeczy z tego tekstu na podsumowanie. Jak powiedziałem, chrześcijanie, do których pisze Piotr, mają ciężki czas. A zapowiada się jeszcze trudniejszy, bo taka jest zapowiedź, to jest przygotowawczy list. Więc w podsumowaniu powinno być coś najważniejszego. W podsumowaniu powinno być coś zebrane myśli i podsumowane. I w podsumowaniu apostoł Piotr wierzy, że przekazuje trzy ważne rzeczy i chciałbym, żebyśmy dzisiaj na nich się skupili. Pierwszą prawdą, o jakiej Piotr mówi do tych ludzi, to jest, mówi o mocnej ręce Boga. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Boga. Nie wiem, czy ten obraz, jak ten obraz w waszej głowie się układa, ręka i ktoś pod ręką. My czasami, rodzice, bierzemy nasze dzieci pod rękę. Pod mocną rękę. Mocniejszą niż one. Gdy bierzemy nasze dziecko pod rękę, to znaczy, że mamy coś do zrealizowania, do zrobienia. Czasami ta nasza ręka to jest ręka, która chroni. Chwytamy nasze dziecko, żeby nam się nie wyrwało i przypadkiem, idąc obok ulicy, nagle nie wtargnęło na tą ulicę. Nasza mocna ręka to dziecko trzyma. Czasami ta mocna ręka ma coś do przekazania temu dziecku. Jak troszeczkę go ponosi w różne strony. Ale generalnie w tych relacjach rodzic-dziecko, to mocna ręka rodzica jest ręką zbawczą i błogosławioną. To musiałaby być jakaś ciężka patologia, żeby ręka rodzica była dla tego dziecka ręką niszczącą i krzywdzącą. Ona jest mocna w jakimś celu, w celu pozytywnym. I błogosławione dzieci, które mają mądrych rodziców, którzy mocną swoją ręką, ręką rodzicielską, te dzieci ochraniają, wychowują, prowadzą, to daje im poczucie bezpieczeństwa. To gwarantuje im, że i w ich życiu będą w sposób właściwy w tym okresie dorastania prowadzone. Rodzic, który nie kładzie swojej ręki na dziecku swoim, to pozwala, aby to dziecko samo wychowywało się, samo było kształtowane i ktoś się zajmie, aby ono zostało w odpowiedni sposób ukształtowane. Więc nasza ręka rodzicielska ma ogromne znaczenie wobec dziecka. I teraz tutaj Bóg wzywa, abyśmy się ukorzyli pod mocną rękę Boga, o ile dalej, o ile mocniejsza jest ręka Boga. Nie wiem, czy ten obraz jest dla was błogosławieństwem. Myślę, że jest, gdybyśmy zobaczyli swoje życie i nad naszym życiem postawioną Bożą rękę. To jest coś niewiarygodnego. Moje życie i moje życie znajdujące się pod ręką Boga. A teraz wyobraźmy sobie, że moje życie jest postawione i tam nie ma nad nią ręki Boga. To co jest nad nią? Chmury tego świata, a może ręka złego? Myślę, że to jest chyba największe błogosławieństwo dla człowieka, to wejrzenie i to zrozumienie, że znajduje się pod mocną ręką Pana. I teraz, jeżeli ja znajduję się pod mocną ręką Pana i wiem, jaka jest natura mojego Boga, wiem, jaki jest mój Bóg, to jestem skłonny, mimo tego, że nie zawsze może mi to się podoba, pod tą rękę naprawdę się poddać. Niech ta ręka robi, co chce. Bo to jest ręka mojego Boga, mojego Ojca. Ona jest mocna, ale to jest ręka kogoś, kto jest absolutnie doskonały w doskonałości. Mądry w mądrości. Święty w świętości. Ktoś, kto jest absolutnie doskonały pod każdym względem. Każde jego dzieło jest bez zarzutu. Każde jego dzieło jest doskonałe w pełni. I myślę, że nie ma lepszej sprawy dla człowieka żyjącego na tej ziemi, niż poddać się pod mocną rękę Boga. Kiedy prorok Izajasz mówił, prorokował o Bogu, to mówi tak: oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. Ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. Jego ręka gdzieś nie zawisła nad naszym życiem i nie sięga naszego życia, ale Jego ręka, jak tylko zechce, sięgnie wszystkiego w naszym życiu. Ja myślę, że ten obraz jest niesamowity, wspaniały, piękny. Kiedy naród izraelski wychodził z ziemi egipskiej, to tam jest takie zdanie o Bożej ręce. Jest powiedziane, że Izrael wychodził pod osłoną podniesionej ręki. Takie zdanie mówi księgi. Wychodził pod osłoną podniesionej ręki. To, że cała potęga Egiptu była zwrócona przeciwko Izraelowi, to nic nie znaczyło, dlatego że Izrael wychodził pod osłoną podniesionej ręki. Inaczej ręka Pana była podniesiona nad Izraelem. Dlatego mogli wyjść z tego narodu, który potrzebował niewolników, darmowej siły roboczej, potrzebował tego wszystkiego, kim byli ci ludzie. I dlatego mogli wyjść, przejść przez Morze Czerwone, mogli dojść do Synaju, wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. I tutaj apostoł Piotr, mówiąc o tej mocnej ręce Boga, przekazując nam tak niezwykły obraz, mówiąc do ludzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, że my możemy takie życie prowadzić, drodzy, my możemy życie prowadzić pod osłoną mocnej ręki Pana. To naprawdę jest coś niezwykłego, że my możemy takie życie wieść. Żyjąc na tej ziemi, pielgrzymując po tej ziemi, przechodząc od zdarzenia do zdarzenia, od radości do cierpienia, od radości do doświadczenia, możemy wieść rękę w życie pod osłoną ręki Pana. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie coś większego wyobrazić. Oczywiście my jako ludzie szukamy różnych zabezpieczeń dla naszego życia. Różnych. Chcielibyśmy to życie sobie pozabezpieczać na różne sposoby. Czasami nam się udaje, czasami nie. Bym powiedział, częściej nam się nie udaje, niż nam się udaje. Ale największą gwarancją ochrony i błogosławieństwa, zwycięstwa jest ręka Pana nad życiem człowieka. Nie ma większej gwarancji. Jeżeli my po ludzku próbujemy lokować w coś, aby nasze życie było pod ochroną, to najbezpieczniejsze jest bycie pod ochroną ręki Pana. I teraz, jeżeli czytamy ten tekst, to tutaj mamy takie stwierdzenie, ukuszcie się pod mocną rękę Pana. Czyli zobaczcie, to nie jest tak, że Bóg weźmie swoją rękę i rozciągnie na nas od tak niezależnie od nas. Może byśmy tak chcieli, żeby Bóg rozciągnął swoją rękę i miał tą rękę nad naszym życiem. Tu jest pewne wezwanie, żeby pod tą rękę wejść, czyli można powiedzieć tak, rodzic czasami niezależnie od dziecka weźmie tą swoją rękę i przyłoży nad niego. Ale Bóg jest taki niezwykły swojej wielkości, że postanowił honorować nasze wybory i nasze decyzje. Pomyślmy sobie, Bóg postanowił honorować nasze wybory. Bóg pozwala nam podejmować pewne decyzje. Bóg pozwala nam ponosić, spożywać owoc naszych decyzji. I Bóg wzywa człowieka, bo na tym polega relacja człowieka z Bogiem, że my dobrowolnie wchodzimy pod Jego autorytet. Każdego dnia, każdego poranku, każdej chwili poddajemy się pod Jego autorytet. A wtedy, kiedy wchodzimy pod Jego autorytetem, to ręka Pana jest nad nami. I On tutaj mówi o takim słowie, ukuszcie się. Nie wiem, czy to słowo lubicie. W języku rosyjskim może by lepiej już miało pokajenie, czy pokajanie, trochę takie uniżenie. Wiecie, to jest słowo absolutnie niemodne. To jest słowo, które można by wyrzucić ze współczesnego języka. To jest słowo mówiące o tym, że człowiek pozwala, aby jego ja zostało złamane i poddane pod Bożą wolę. Pozwala, aby jego ja zostało uniżone i poddane pod Bożą wolę. Dopóki jesteśmy tym nieokiełznanym koniem, dzikim, może na stepach amerykańskich i nie damy się nikomu ujarzmić, ponieważ moje życie to jest moje życie. Ponieważ moje pragnienia to są moje pragnienia. Moje decyzje to są moje decyzje. Ja wiem, czego chcę w życiu i wiem, dokąd chcę iść. Wiem, jaki mam cel. Dopóki tak myślimy, to jesteśmy właśnie tym koniem dzikim, który wjeżdża po tej ziemi. Aż w końcu Bóg przyprowadza nas do takiego miejsca, że nasze życie chcemy uniżyć i poddać pod Jego władzę i panowanie i wejść pod Jego rękę. I może już nie będziemy mieli takich możliwości wyborów, ale będziemy wiedzieć, że jesteśmy pod jakąś piękną ochroną, osłoną. I kiedyś Piotr, który pisze ten list, miał takie zdarzenie. Profesjonalista, rybak profesjonalista, zawodowy, który żył z tego, miał takie zdarzenie, że całą noc łowił i nic nie złowił. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że całą noc pracujesz i możesz powiedzieć daremny trud, nazwać swoją firmę daremny trud. Nazwać swoją pracę pracą bez sensu. Nic, żadnego owocu. Człowiek nie czuje się dobrze wtedy. Nie czuję się dobrze, kiedy swoje siły, środki angażujesz i to nic nie przynosi. Albo się zbuntujesz, albo po prostu się coś zacznie dziać. I on miał to szczęście, że do jego łodzi wsiadł Jezus. Upodobał sobie jego łódź, żeby z tej łodzi głosić, żeby z tej łodzi nauczać. I był Jezus i Piotr byli blisko siebie. I Piotr, i Jezus dał mu takie zdarzenie, mówi: Piotrze, wyruszaj, zarzuć sieci. I czekał, co Piotr zrobi. Popatrzcie się, jak jest Bóg. Mówi: wypłyń i zarzuć sieci, i czeka. Tak postępuje z nami Bóg. Coś nam pokazuje. Mówi: proszę, możesz to zrobić. Mógł powiedzieć tak: Panie, dzisiaj jestem tak zmęczony, idę spać. Jakby skończył Piotr? Nie wiem. Może miałby drugą szansę? Nie wiem. Na tym polega relacja Boga z człowiekiem. Że Bóg honoruje naszą wolę, honoruje nasze wybory, a jednocześnie pokazuje nam, co jest dobre. Niekoniecznie to było łatwe po całej nocy pracy znów wypływać w morze. Ale Piotr to zrobił. I to był pierwszy moment ukażania się pod rękę Boga. Że człowiek rezygnuje ze swojego zrozumienia sprawy i poddaje się pod rękę Boga, a później już poszło dalej, a skończyło się tym, że Piotr upadł do nóg Jezusa i powiedział: Panie, odstąp ode mnie. Już całkowicie był złamany wewnętrznie, całkowicie pękło jego ja, pękła jego ta silna natura. I nagle poddał się pod rękę Boga. I tak się zaczyna, drodzy, nasza droga z Panem Jezusem. Wszystko mi się pogasiło. O, może się uda. Dobrze. Poddanie się pod mocną rękę Boga. To jest pierwszy moment. I teraz, kiedy już ta mocna ręka Pana jest nad nami, co dalej? Co dalej mówi tekst? Przejdziemy teraz do wersetu siódmego. Co dalej w Bożym Słowie jest zapisane? Dalej mamy zapisane: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A w Biblii Tysiąclecia: gdyż Jemu zależy na was. W tekście oryginalnym: On troszczy się o was. Wszelką swoją troskę, wszelkie wasze zmartwienia przerzućcie na Niego, gdyż On ma o was staranie, Jemu zależy na was. Czy nam się trochę nie wydaje czasami, że to tak nie fair na Boga przerzucać nasze życie? Na Boga przekładać nasze wszystkie zmartwienia, obciążenia. Niektórym to przychodzi łatwo, niektórym trudno. Niektórzy mówią tak: to jest moje życie, biorę odpowiedzialność za wszystko, co się w moim życiu dzieje. Tak jest, biorę to na siebie. Nie narzekam, nie marudzę, nie żalę się. Biorę to do swojego plecaka i idę z tym. I Bóg taką rzecz dziwną mówi. Wzywa nas do tego: wszelką troskę swoją złóżcie, czy wszelką swoją troskę przerzućcie na Niego. Jeżeli chodzi o takie praktyczne wykonanie tego, to naprawdę to nie jest proste. Dlatego, że nasz umysł przyzwyczaja się do wszystkich naszych trosk, zmartwień. Jakoś tak się do nich przyzwyczaja, że tak głupio nam, gdy ich nie ma w naszym umyśle. Nosimy je, rozważamy je, roztrząsujemy je, rozmawiamy o nich, dźwigamy je. Tak jesteśmy ukształtowani, tak jesteśmy uformowani. A nagle Boże Słowo nam mówi do tego, żebyśmy wszelką naszą troskę zrzucili na Niego. Natomiast moje pytanie jest takie: czy prawdziwie Bóg się troszczy o ciebie? Przeżywasz to, doświadczasz tego? Czy jest to widoczne? Czy jest to widoczne w takim twoim oglądzie sprawy i spojrzeniu na rzeczy, które się dzieją? Był taki człowiek, Gedeon, do którego... To jest taka pozytywna raczej postać, Gedeon. Bóg go wybrał do pewnego celu, on zrobił ten cel. Ale zobaczcie, jaka jest rozmowa Gedeona z Bogiem, czyli z aniołem pańskim, czyli z posłańcem od Boga. I księdze sędziów od szóstym rozdziale od 12 wersetu czytamy: i ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. Chcielibyście usłyszeć takie zdanie? Pan z tobą, mężu waleczny. Przychodzi anioł, posłaniec, staje przed Gedeonem i mówi do niego: Jahwe z tobą, mężu walecznym. Jak byś zareagował? Panie, no super, nie? Dobrze jest. Panie, jak miło to słyszeć. To my czasami tak do kogoś, no jak ktoś nas pochwali, to mówimy, albo nie mówimy, ale myślimy sobie, no super, fajnie było. To czytajmy dalej. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Dalej mówi: gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? I Gedeon dalej mówi: teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Midianitów wydał nas w rękę. Podoba wam się ten dialog anioła pańskiego z Gedeonem? Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon: za przeproszeniem, za pozwoleniem. Chyba coś tu jest nie halo, chyba coś tu jest nie tak. Pan ze mną? Pan z nami? To dlaczego żyjemy tak? Dlaczego te rzeczy spotykają nas w życiu? I popatrzcie się, nie wiem, czy widzicie tutaj taką zależność, że Gedeon oparł się o fakty. Gedeon oparł się o fakty. Fakty były takie, jakie przedstawia Gedeon. Fakty były takie, że Izraelici w tym czasie wybudowali sobie nory, jaskinie i chowali się przed Midianczykami. Za pozwoleniem, jeżeli Pan z nami, to dlaczego nas to spotyka? Nie wiem, czy zauważacie tu taką różnicę, że są pewne fakty, na których się opiera Gedeon, a z drugiej strony Bóg, który przekazuje mu pewne słowo: Pan z tobą, mężu waleczny. Więc ja mam pytanie, co jest prawdą? Prawdą jest to, co mówi Gedeon, czy prawdą jest to, co mówi Bóg? Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że my mamy taką tendencję w życiu oceniać wszystko poprzez fakty. Jeżeli fakty są takie i takie, to znaczy, że tak się sprawa ma. Fakty budują prawdziwy obraz rzeczy. Nieprawda. Czasami musimy to zrozumieć, że pewne fakty dzieją się, występują, ale prawda jest inna. Tak jak w tym przypadku Bóg przychodzi do Gedeona, mówi: Pan z tobą, mężu waleczny. Jeśli w swoim życiu będziesz patrzył tylko na fakty i na ich podstawie będziesz mówił, jaka jest twoja relacja z Bogiem, to może się okazać, że się pomyliłeś. Czasami jest tak, że jesteśmy w jakimś ogniu, a Bóg mówi: jestem z tobą, ale mówisz: przecież ja doświadczam takich rzeczy, to jak ty, Pan, jesteś ze mną? Ciebie nie ma, twojej ręki nie ma nade mną, bo mnie spotykają takie rzeczy. Ale Bóg mówi: Pan z tobą, mężu waleczny. Ja jestem z tobą. Bracia i siostry, to przeżycie Gedeona, i to nie jest jedyny przykład takiej sytuacji, kiedy Bóg tak naprawdę pokazuje nam inną rzeczywistość, niż my wnioskujemy na podstawie takiej naszej ludzkiej obserwacji. Czasami te nasze ludzkie obserwacje mogą nas doprowadzić do błędnych wniosków, bo rzeczywistość jest inna, a rzeczywistość, jaka jest, to jest rzeczywistość, o której mówi Bóg do nas w swoim słowie. I dlatego, kiedy my mamy tak naprawdę poznawać prawdziwy stan rzeczy, to musimy go poznawać poprzez to, co Bóg na ten temat mówi. To, co Bóg mówi w swoim słowie, to, co Bóg odkrywa w swoim słowie, to przyjmujemy do naszego życia. I kiedy Bóg mówi do ciebie, swoje troski, swoje zmartwienia przerzuć na Niego, bo On ma o ciebie staranie, to czy możesz zanegować to w swoim życiu, że Bóg ma o ciebie staranie? Jeżeli przychodzą różnego rodzaju problemy, doświadczenia, negujesz to, że Bóg ma o ciebie staranie? A może wtedy trzeba wiarą się chwycić? Może wtedy trzeba stanąć na tym, co mówi Boże Słowo? Raczej bym was zachęcał do tego, żebyśmy się trzymali tego, co mówi Boże Słowo, niż to, co nam podpowiada nasz umysł. Żebyśmy się trzymali tego, co mówi Boże Słowo. Bo ono buduje prawdziwy obraz rzeczy. Bo ono buduje prawdziwą rzeczywistość, której nie zawsze my ją widzimy, nie zawsze ją oceniamy, nie zawsze jesteśmy w stanie ją dostrzec. Ale na tym polega też istota wiary. I z tym przerzucaniem problemów na Pana, kiedyś mój kolega, teraz już rzadko się widujemy, Skudowy, dał mi dobrą lekcję. Nie wiem, czy już wam to opowiadałem, chyba gdzieś to wspomniałem. Jechaliśmy samochodem, jego samochodem, on mnie gdzieś odwoził i tam na tablicy mu się świeciły jakieś żółte światełka. Ten samochód ledwo jechał. No jechał, no ale wiecie, taki stracił moc. No i tak się patrzymy na siebie, czy dojedziemy, no może dojedziemy. On tak stanął, co poza kierownicą, mówi, Panie Jezu, samochód ci się psuje. Roześmialiśmy się razem, uśmiechnęliśmy się. To było wiele lat temu i ja do tej pory pamiętam to zdanie. Pan Jezu, samochód ci się psuje. Prawda czy fałsz? Mam pytanie do was. Prawda czy fałsz? Uśmiechnęliśmy się. Prawda czy fałsz? No wszystko zależy, jak myślisz w swoim życiu. Czy twoje życie to twoje życie? Czy twoje dzieci to twoje dzieci? Czy twój dom to twój dom? Czy twój samochód to twój samochód? Czy to wszystko jest twoje? A może o tym Bóg mówi tutaj? Może o tym Bóg mówi w swoim słowie? Im więcej rzeczy masz w swoim ręku, tym więcej będziesz miał zmartwień i trosk. Zależność jest taka. Im więcej rzeczy będziesz miał w swoim ręku, przygotuj się na troski na tym świecie. Dokładnie to tak działa. Im więcej będziesz miał, tym więcej będziesz miał zmartwień. A im więcej będzie Pan miał w twoim życiu, tym ty będziesz miał mniej zmartwień. Może to brzmiałoby tak, wiecie, no może ktoś powie arogancko. Ja myślę, że to nie brzmi arogancko, że w tym jest prawda. Że jeżeli moje życie należy do Pana, to wszystko, co w moim życiu jest, należy do Pana. Wszystko należy do Pana. I wtedy nie ma co płakać na kolejnej rysie zrobionej gwoździem na twoim samochodzie. Możesz powiedzieć, Panie, ktoś ci porysował samochód. No boli, mnie też boli, bo jestem twoim dzieckiem. A czy nie o to chodzi w naszym chrześcijańskim życiu? No pomyślcie, czy nie o to chodzi. Czy nie do tego, czy nie na tym polega tak naprawdę zaufanie Bogu? Czy nie na tym polega zaufanie Bogu? W przeciwnym razie wszystkie zmartwienia bierzesz na siebie. Przygotuj się. Jeśli swoje życie i swoje sprawy powierzyłeś Bogu, to są też albo przede wszystkim Jego sprawy. I na czym polega chodzenie w odpocznieniu? Powiedzcie mi, zresztą się brat Robert o tym czytał. Na czym polega chodzenie w odpocznieniu? Chodzenie w odpocznieniu jest niemożliwe. My możemy o tym mówić, krzyczeć. Chodzenie w odpocznieniu jest niemożliwe, dopóki swojego życia i swoich spraw naprawdę nie złożysz w ręce Boga. Nie będziesz chodził w odpocznieniu. Będziesz chodził w troskach i zmartwieniach. I wielokrotnie to doświadczyłem na moim życiu. Im bardziej ściska mój umysł nad Kościołem, tym bardziej mi nie wychodzi. Wiecie? A im bardziej powiem, Panie, ja mogę tylko tyle, ile Ty mi dałeś. Jak mnie obdarowałeś, tylko tyle, ile dałeś, tyle mogę. A przecież, Panie, czy to jest moja własność? Czyż nie Ty umarłeś za tych ludzi? Czyż nie Ty ich zbawiłeś, nie Ty ich odkupiłeś? Czyż oni nie są twoi? W tym łatwiej się żyje i funkcjonuje. Na drugi raz, jak źle się poczujesz, to może powiedz Panu Bogu tak, Panie Boże, twoje dziecko numeru PESEL i PESEL takim, źle się ma. Tak? Panie Boże, ten zamieszkały na osiedlu takim i takim, pod adresem tym i tym, źle się ma, Panie Boże, to twoje dziecko. Ja z moją troskę przerzucam na Ciebie. Bo cóż ja mogę więcej zrobić? Ale to możesz zrobić bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Kiedy swoją troskę i zmartwienie przerzucisz na Niego. I w końcu apostoł Piotr przechodzi do wersetu 8. I popatrzcie się, dopiero w wersecie, w 5 rozdziale, w wersecie 8, na, można powiedzieć, pojawia się osoba szatana. Pojawia się osoba szatana. Przez cały ten list apostoł Piotr mówi o różnych problemach, trudnościach, doświadczeniach i dopiero w rozdziale 5 na koniec pojawia się osoba szatana. I kiedy tak proporcjonalnie byśmy zobaczyli, ile Biblia mówi o Bogu, a ile o szatanie, naprawdę o szatanie bardzo niewiele, tylko tyle, ile musi. A Bogu bardzo dużo, bardzo dużo. Ale w tym liście też pojawia się ta odsłona, czyli apostoł chce, aby oni też mieli wejrzenie w duchowy świat. Chce, żeby mieli wejrzenie w duchowy świat. Bo on w sposób realny wpływa i będzie wpływał na to, co się dzieje w naszym życiu. I teraz duchowa realność cierpień. Bo jak powiedziałem wcześniej, oni doświadczali różnego rodzaju udręk, prześladowań, cierpień, prób. I nagle tu się pojawia osoba szatana. Ale jeszcze, żeby to uzupełnić, na przykład przeczytam z objawienia Jana z 2 rozdziału, z wersetu 10 do jednego ze zborów. Apostoł Jan pisze takie słowa: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. No to jak to jest? No? Jesteśmy pod mocną ręką Pana, On ma o was staranie, a Biblia mówi: diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. No bo naszym założeniem jest tak, że jeżeli ręka Pana jest nad nami, jesteśmy, nasze troski przerzucamy na Niego, no to w jaki sposób diabeł może coś takiego zrobić? Ale dalej Słowo Boże mówi: oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Ale tu jest bardzo ważna rzecz powiedziana. Za wieloma problemami chrześcijan stoi świat duchowy, ten negatywny. I musimy uważać, żebyśmy nie przyjmowali rzeczy, które pochodzą od diabła, za rzeczy, które pochodzą od Boga. Te cierpienia tutaj są wyraźnie pokazane, że szatan je sprawi. I wiele cierpień, które spadają na nasze życie, pochodzą z ciemnego źródła. Z ciemnego źródła, bo popatrzcie, jakie zdanie wcześniej jest powiedziane, czy w tym wersecie 8 jest powiedziane, że w 9 wersecie: przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Mamy się przeciwstawić mocni w wierze. Jeżeli przychodzą na nasze życie sprawy, które pochodzą z ciemności, to mamy się przeciwstawić mocni w wierze. I zbyt często jesteśmy pasywni, przyjmujemy wszystko od tak, jak leci. A jeżeli przychodzą rzeczy, które są sprawą diabła, szatana, to mamy się przeciwstawić tym sprawom, mocniej w wierze. Apostoł Paweł dokładnie to samo powiedział w liście do Efezjan, w rozdziale 6, kiedy my cytujemy ten fragment o zbroi Bożej, to od 12 wersetu w 6 rozdziale czytamy: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Kto przygotowuje dzień zły? Dzień zły przygotowuje zły. Tak jak tu ktoś powiedział. Dzień zły przygotowuje zły. I tutaj jest bardzo wyraźnie, bo i Piotr mówi: przeciwstawcie mu się mocni w wierze, a apostoł Paweł pokazuje, że weźcie całą zbroję. Po co weźcie całą zbroję? Żebyście się schowali w najciemniejszym miejscu? Nie, weźcie całą zbroję Bożą, abyście w sposób godny wyszli mu naprzeciw. Wiecie, ten strój żołnierza mówi o tym, że jeżeli przychodzi zły, przychodzi twój wróg, twój przeciwnik, to ty masz mu wyjść naprzeciw. Jeżeli zło przychodzi do twojego domu i ktoś próbowałby zniszczyć twój dom, próbowałby okraść twój dom, jak byś się zachował? Czy byś powiedział: proszę, zapraszam, bierz wszystko, co chcesz? Czy byś stanął i powiedział, to jest moje miejsce, to jest mój dom, stanąłbyś naprzeciw, nawet gdybyś się może nie czuł na siła. W sensie duchowym to jest pokazane, że my mamy bronić w sensie duchowym tego, co dostaliśmy w Panu Jezusie Chrystusie. Bo diabeł chce nam to zabrać. My mamy to bronić. Żeby to bronić, to ręka Pana musi być nad nami, nasze troski musimy przerzucić na naszego Zbawiciela, a w autorytecie staną przeciwko diabłu, który próbuje kraść, zażynać i wytracać. I niszczyć to wszystko, co nam zostało dane przez Boga, jako Jego łaska, Jego błogosławieństwo. I bracia i siostry, to jest coś, co jest dzisiaj potwornym i wielkim wyzwaniem dla Kościoła i dla chrześcijan. Jakub jeszcze powiedział w swoim liście, Jakub 4,7, przeto poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jeżeli się nie przeciwstawimy diabłu w naszym życiu, to nie ucieknie od nas. Jeżeli mu pozwolimy wejść, to wejdzie i będzie swoje robił. Mamy się mu przeciwstawić. I kiedy, wiecie, moja córka wyjeżdża i gdy się żegnamy i mówimy tak, jak dojedziesz, to daj znać. Macie tak rodzice? A jaka jest rzeczywistość? Da znać, jak wróci. A na końcu ci powie tak, jakby się coś działo, to bym ci dała znać. Ja nie wiem, skąd oni to mają. No może dlatego, że nie są rodzicami. Tak? Dlatego to mają, że nie są rodzicami. Ale kiedyś będą rodzicami, będą przeżywali to samo. No ja im tego nie życzę, nie? Ale jak jest pierwsza w nocy i po prostu żadnego głosu, nikt na telefon nie odpowiada, wszystko głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co? I nasz umysł ma taką zdolność, wiecie, polotu i wyobraźni. I diabeł tam zaczyna mieszać i mieszać i mieszać. I już my tam mamy całe wszystko, co nam do głowy przychodzi. Wiecie? I w pewnym momencie trzeba wstać i powiedzieć, idź precz, szatanie. W pewnym momencie trzeba powiedzieć do swojej duszy, do tych myśli, idź precz, szatanie. Moje życie jest pod ochroną mojego Pana, moje troski przerzucam na Niego, a Tobie daję odpór. Ale wiecie, my czasami próbujemy być tacy grzeczni, nie tam, gdzie trzeba. Bo grzeczni powinniśmy być wobec ludzi. Ale my naszą grzeczność chcielibyśmy skierować naszego największego wroga i przeciwnika. Kiedyś miałem takie przeżycie, że rozmawiałem z pewną osobą, która mówiła mi właśnie o tym swoim zmaganiu i mówię, słuchaj, no musisz się diabłu przeciwstawiać naprawdę. No nie możesz mówić do niego tak, no idź precz, szatanie. Może on usłyszy i pójdzie. Musisz stanąć i powiedzieć mu naprawdę zdecydowanie. No, ale widziałem, że tak mu ciężko, więc wziąłem go do kaplicy tutaj. Mówię, dobra, będziemy razem teraz. Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Panem. To zdecydowanie. Jestem pod ochroną krwi Pana Jezusa. Jestem pod ochroną Jego krwi. Idź precz, szatanie, od mojego życia. Bracia i siostry, my się musimy nauczyć w sposób zdecydowany wypowiadać te Boże sprawy nad naszym życiem. Bo jeśli my zaczniemy być tacy pasywni, wycofani, to diabeł przejedzie jak walec po naszym życiu. I będziemy się dziwić, dlaczego tak wiele rzeczy złych nas dotyka i się dzieje w naszym życiu. Dlaczego w moim myśleniu tyle zamieszania? Dlatego, że nie potrafię w sposób zdecydowany stanąć na prawdzie Bożego Słowa i zamanifestować to w moich słowach, w wypowiadanym słowie, opartym na tym, co mówi Bóg. I chcę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię tą historię Dawid i Goliat. Lubię tą historię, bo im częściej, im więcej ją czytam, to na mnie zadziwia mnie postawa tego młodego człowieka, pasterza. Bo on przyszedł do profesjonalistów. Tam w armii izraelskiej byli profesjonaliści. Żołnierze zaprawieni w walkach i w bojach, ubrani, wyposażeni, wiedzący jak walczyć. Oni już wiedzieli jak walczyć. To byli naprawdę zawodowcy w tym swoim dziele. I przychodzi pasterz, o którym można powiedzieć, co ty dziecko wiesz? no nie obrażajmy, co ty nastolatku wiesz na temat wojny, walki? Co ty wiesz? Ty masz kij i możesz owce iść najwyżej zaganiać do zagrody, a nie walczyć z Filistyńczykami. I wiecie, i ten młodzieniec daje taką lekcję całej armii izraelskiej. Taką lekcję im daje. Bo oni patrzą na swoje zbroje, na swoje tarcze, na swoje miecze i patrzą na tego Goliata i chłodnym okiem kalkulują i mówią, no niestety. No niestety, jego miecz, a mój miecz. Jego tarcza, a moja tarcza. Jego wzrost, a mój wzrost. Jego mięśnie, a jego moje mięśnie. I wychodzi, że nie, no nijak nie wychodzi, że się to zbilansuje. On jednak jest tutaj górą. A wychodzi Dawid i zupełnie chłopak ma zupełnie inne spojrzenie na sprawę. On tak jakby po prostu nie dowidział, bo on chyba nie widział tego Goliata za bardzo. Widział, że tam może się coś, tak by można było powiedzieć, ale on bardzo dobrze widział, kto tam wychodzi naprzeciwko. I właśnie to jest to, o czym mówi Piotr. Przeczytamy, gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. Ciekawe mamy, jakbyście się poczuły, gdybyście miały właśnie takiego rumianego młodzieńca wypuścić na spotkanie z Goliatem. Szaty by mamy rwały, Dawid, nigdzie nie pójdziesz. Dawid, musisz zostać, jesteś moim synem najmłodszym. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi. Ta odpowiedź się liczy. Odpowiedź się liczy. Ta odpowiedź pokazuje, jakie było wejrzenie Dawida i w ogóle jego myślenie. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem, a więc dobrze widział. Nie miał żadnego zaburzenia wzroku, widział dobrze. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dzisiaj jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i łucznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. Ta odpowiedź Dawida coś pokazuje o tym chłopaku. Pokazuje, co było w jego wnętrzu, co było w jego sercu, jakie było jego spostrzeganie rzeczywistości. Tamci ludzie, wojsko izraelskie potrafiło bardzo klarownie oszacować, jaka jest zależność sił i wyciągnąć bardzo mądre wnioski na ten temat i powiedzieć, nie mamy szans z Goliatem. A on wychodzi zupełnie inaczej. On spostrzega tą sytuację w zupełnie nowym świetle, dlatego że ten chłopak wie, że ręka Boga jest nad nim. On wie, że ręka Boga jest nad nim. I dlatego on mówi, że wychodzę do ciebie w imieniu Pana Boga zastępów. W jego imieniu. Bracia i siostry, i to jest przykład, jak my musimy stanąć przeciwko złemu. Przeciwko temu wszystkiemu, co diabeł próbuje wnieść do twojej rodziny, do twojego życia, do twoich, nie wiem, okoliczności i próbuje podeptać i poniszczyć cię. I myślę, że mogę to śmiało powiedzieć, że my, chrześcijanie, musimy nauczyć na nowo się walczyć, na nowo nauczyć się walczyć. My, chrześcijanie, na nowo musimy nauczyć się stawać przeciwko złemu, które przychodzi do naszego życia. W sposób zdecydowany w imieniu Pana Boga. I powiedzieć złemu, idź szatanie precz z mojego życia. Nie masz do mnie prawa, bo jestem Bożym dzieckiem i Boże dziecko jest pod ochroną mocy Pana Jezusa Chrystusa i pod ochroną Jego krwi. Dlaczego my mamy chodzić ciągle jako przegani? To nie jest stan, w którym ma żyć dziecko Boże. I nawet, jak powiedziałem, kiedy przychodzą niespodziewane sytuacje do naszego życia, to najważniejsze jest to, żebyśmy stanęli w wierze. I ten tekst w języku greckim ma troszeczkę inne zabarwienie, bo tu jest powiedziane: przeciwstawcie się mu mocni w wierze. A tekst oryginalny mówi: przeciwstawcie mu się mocni wiarą. Mocni wiarą. Więc człowiek wierzący jest mocny wiarą, a nie mocny swoimi wszelkimi zasobami. Mocny jesteś wiarą, a nie zasobami. I dlatego każdy z nas może być mocny wiarą. Bo każdy z nas może tą wiarę budować w swoim życiu. Może pozwolić Duchowi Świętemu budować tą wiarę w naszym życiu. I może być mocny wiarą. A my chcemy być czasami mocni naszymi zasobami, mocni naszymi możliwościami, mocni naszymi, nie wiem, znajomościami, zamiast być mocni wiarą i stanąć przeciwko złemu, bo tylko on się tego boi. Kiedy jemu naprzeciw wyjdzie ktoś, kto jest ubrany, tak jak mówi Bóg w swoim słowie, stanie naprzeciw i powie: dotąd, dalej ani kroku. I to zrobił Dawid. I do tego Bóg i tutaj apostoł Piotr też wzywa swoje dzieci. Bracia i siostry, podsumowując, dzień zły planuje szatan w naszym życiu. Ten dzień zły przychodzi, ale jeżeli przychodzi ten dzień zły, to my nie możemy stawać jako przegrani. Po to jest pokazany ten obraz wyposażenia, ubrania zbroi Bożej, ubrania się jak trzeba, wyjście z godnością i stanąć przeciwko. I powiedzieć: tyle, dosyć. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa precz. Będziemy się modlić. Zapraszam was do modlitwy. Aleluja, dzięki Ci, Panie.